Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam panią Katarzynę, która realizuje naszą audycję, oraz naszych gości, którzy no niestety nie są ze mną w studio, ale różnego rodzaju obowiązki również związane z przyjęciem uchodźców zatrzymały ich w ich miejscach zamieszkania. Witam serdecznie małżonków Jolantę i Krzysztofa Gawinów. Pani Jolanta jest pedagogiem, kuratorem rodzinnym i prowadzi szkołę dla rodziców. Obydwoje są ze wspólnoty domowego kościoła. Serdecznie was witam, kochani.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witamy.
Kogoś pozdrawiacie?
No serdecznie pozdrawiamy jako rodzice piątki dzieci i dziadkowie trzech wnuków i jednej wnuczki. Z 32-letnim stażem to byśmy mogli tutaj pozdrawiać wiele, wiele minut, ale tak chcieliśmy tylko pozdrowić też jako teściowie też naszego zięcia i synową oczywiście. No i
formujemy się w domowym kościele od wielu lat ruchu Światło Życie, więc serdecznie pozdrawiamy wszystkich członków ruchu Światło Życie.
No i pozdrawiamy też wszystkich radiosłuchaczy, a w szczególności no, naszą rodzinę i przyjaciół, którzy dzielą się na tych, którzy słuchają Radio Maryja i nie, oraz tych, którzy oglądają telewizję Trwam i nie. Ale pozdrawiamy wszystkich.
Bardzo serdecznie.
Dziękuję, kochanie. Jest również, tak jak zawsze powinno być, oprócz małżonków, duszpasterz. Jest dzisiaj z nami ojciec Andrzej Noga, oblat Maryi Niepokalanej, z domu zakonnego w Zachutyniu, rekolekcjonista, duszpasterz małżeństw. Serdecznie witam ojca.
Szczęść Boże, serdecznie witam również wszystkich. Z Zachutynia, 50 kilometrów od granicy ukraińskiej. Tu pracujemy, żeby pomóc naszym braciom z Ukrainy.
To jest jakiś punkt przeładunkowy?
Tak, tak. Mamy właśnie tutaj ojciec prowincjał, zdecydował, ponieważ jesteśmy najbardziej na wschód w Polsce wysunięci. Mamy do przejścia granicznego w Krościenku. To jest takie omen nomen Krościenko, ale inne od tego nad Dunajcem. Jest przejście graniczne do Ukrainy i wtedy tu nasi współbracia, którzy tam pracują, przyjeżdżają, odbierają te dary, które z całej Polski do nas są złożone. I potem starają się to rozdzielać tam dla swoich katolików, którym służą. Zresztą nie tylko, wszystkim ludziom, którzy potrzebują w tej chwili pomocy.
A ilu na Ukrainie jest oblatów?
38, no 40 w tym sensie, że dwóch jeszcze kleryków, nowicjuszy.
To znaczy w wielu ośrodkach pracują.
Tak, tak, w 11 domach jesteśmy. Tym, który może najbardziej teraz znany, czy słychać go, to Czernichów, gdzie tam jest dwóch naszych oblężonych współbraci.
Współczujemy. Dobrze, ojcze, to teraz temat naszej audycji, zapomniana wartość, asceza. Już na pewno większość słuchaczy nie kojarzy, co to jest asceza, średniowiecze jakieś, ale nie, to jest rzecz bardzo aktualna. Jeżeli chcemy się dostać do nieba, mamy z tej drogi do nieba nie zboczyć, no to musimy patrzeć w kierunku naszego celu, a za bardzo na boki się nie rozglądać, szczególnie na takie boki, które nas z tej drogi chcą zwieść. No i to jest właśnie asceza. Ale szerzej o tym powiedzą, zaczną małżonkowie Jolanta i Krzysztof Gawinowie. Proszę bardzo, kochani.
Odniesiemy się jeszcze przez chwilę jakby do tej rzeczywistości, w której żyjemy,
tak.
No, do tego XXI wieku i do tego, że tak bardzo trudno było sobie komukolwiek wyobrazić, że w Europie, w której wolność jest jedną z podstawowych wartości, może wybuchnąć wojna. Poprzez przekaz medialny widzimy tragedię naszych sąsiadów Ukraińców, która rozgrywa się dosłownie na naszych oczach i tak naprawdę na oczach całego świata. My Polacy jak na razie w ogromnej części staramy się na różne sposoby wychodzić naprzeciw i pomagać w tej trudnej sytuacji braciom Ukraińcom. Jednoznacznie pokazuje to, że ci z nas, którzy pomagają, potrafią wyjść ze swojej strefy komfortu, dzieląc się właśnie z potrzebującymi, z swoim czasem, zaangażowaniem, mieszkaniem, pieniędzmi. I sytuacja wojny u naszych sąsiadów właśnie pośrednio może także wpisywać się w dzisiejszy temat audycji, który brzmi zapomniana wartość asceza.
No, cóż to jest ta asceza? Co zawiera się w tym słowie? Tutaj, tak jak Leszek wspomniał, kojarzącym się ze średniowieczem, z worami pokutnymi i z popiołem. No, ja jednak myślę, że gdyby tak przeprowadzić taką sondę uliczną, no wiele osób chyba nie wiedziałaby, jaką treść to słowo niesie. No tym bardziej, że no, coraz rzadziej chyba to słowo jest słyszalne w naszej przestrzeni publicznej. Nie? I tak żeśmy pokusili się o to, żeby w słowniku języka polskiego sprawdzić, cóż według tego słownika oznacza to słowo. I słuchajcie, otóż po pierwsze jest to umartwianie się w celu osiągnięcia doskonałości lub zbawienia duszy. Po drugie to też jest wyrzeczenie się przyjemności i wygód. No i po trzecie to prostota i oszczędność wyrazu i surowość formy. Czyli asceza zaprasza nas do takiej prostoty życia, do wyrzeczeń, do poprzestawania na tym, co potrzebne i konieczne. To jest taki też wyznacznik tej ascezy, czyli no, zaprasza nas to do innego stylu życia, niż proponuje nam dzisiejszy świat, który no niestety zaprasza nas bardziej do wygodnego, takiego beztroskiego życia, przekonując, że nam się takie życie po prostu należy. No i tak jak widzimy wokół nas, w różnych mediach, jesteśmy bombardowani wszechobecną reklamą. I ta reklama ma za zadanie wzbudzać i kreować nasze potrzeby. Nie zawsze konieczne. Często właśnie nie. Chcemy mieć też coraz nowocześniejsze jakieś sprzęty, markowe ubrania, jakieś egzotyczne wakacje, którymi się możemy później chwalić, jakieś coraz bardziej szukamy ekskluzywnych domów. Tym bardziej sobie tłumaczymy to, no przecież skoro ciężko pracujemy, tak, no to możemy sobie pozwolić na życie na takim wysokim poziomie. No i niestety tak niepostrzeżenie, czy się chce, czy się nie chce, to w praktyce no zaczynamy realizować taką zasadę, żeby bardziej mieć niż być. No i niestety to mieć często wchodzi w nasze życie i no i nim kieruje. No.
A sytuacja, w jakiej się obecnie znaleźliśmy, właśnie jako sąsiedzi ogarniętej wojną Ukrainy, mocno nas weryfikuje w tym czasie i daje nam taką możliwość właśnie wychodzenia z tych naszych stref komfortu, umożliwiając nam, a czasami wręcz niejako przymuszając nas do praktykowania ascezy, tak jak został przymuszony niejako Szymon z Cyreny na drodze krzyżowej Pana Jezusa. Tak podzielimy się kilkoma sytuacjami właśnie z ostatnich dni życia.
Tak, w tym ostatnim czasie no, zdarzyły się takie sytuacje. Jedna z nich na przykład no, późnym wieczorem zadzwonił telefon. No i cóż się okazało? No, jest informacja taka, że rodzina z Ukrainy przyjechała w pewne wyznaczone miejsce i, no, i okazało się, że mimo wcześniejszych ustaleń z terenów takich przygranicznych, że mogą się tutaj w niedalekiej odległości przybyć, mimo tych wcześniejszych ustaleń okazuje się, że no, nikt na nich tam nie czekał, no, gdyż nastąpiła jakaś pomyłka, no i trzeba było na tak zwane na już, na cito, pomóc w znalezieniu lokum dla tej rodziny. Nie? Też zdarzyło się, że zadzwonił telefon do nas z taką prośbą, no, że trzeba tam powiesić, to takie przyziemna sprawa, tak? Powiesić jakieś szafki kuchenne tam w mieszkaniu, w którym no właśnie od pewnego czasu zaczęła zamieszkiwać rodzina z Ukrainy. No po czym w praktyce no, okazało się, że no, trzeba było te meble jednak dopasować, poskładać, no i spędziło się tam no nie jedną, jak żeśmy tam przypuszczali, no tylko ładnych kilka godzin, około 5, no podczas gdy no miało się teoretycznie inne plany, tak, na ten dzień. No i takich przykładów z życia wziętych można by przytoczyć więcej, no ale też no nie o to chodzi, żebyśmy teraz się na tym skupiali, ale bardziej chodzi też o to, że my, Polacy, niewątpliwie odpowiedzieliśmy na potrzeby uchodźców takim bardzo otwartym sercem, no i pomocą, która no w tych warunkach i w tej sytuacji no jest no nieoceniona, niedoceniona, ale też no świadczy to o nas bardzo dobrze jako Polaków.
Jak się głębiej zastanowić, to dochodzi się do wniosku, że nie jest możliwe autentyczne życie wiarą właśnie bez ascezy, która tak naprawdę jest naśladowaniem Jezusa Chrystusa. I ascezę można podzielić na ascezę, którą możemy sobie nazwać tak zwaną negatywną, czyli na wyrzeczeniu się czegoś, jakiejś przyjemności, jakiejś wygody, jakiegoś dobra. No przykładowo, mogę zrezygnować jako kobieta z kupna jakiejś kolejnej sukienki, kolejnej torebki, kolejnych jakichś gadżetów, które no, sprawiłyby mi przyjemność, ale no, one nie są konieczne. Mogę się bez nich obejść, bo tych sukienek w szafie zapewne mam wiele i ta jedna wcale gdzieś tam nie jest mi konieczna.
A te reklamy wzywają nas, że jednak no, trzeba być cały czas trendy, tak? Także tutaj jest to na tak.
I na przykład no, pieniądze zaoszczędzone, bo jeżeli czegoś nie kupimy, no to nam zostaje to w kieszeni, można przeznaczyć właśnie na potrzeby innych. I ta asceza negatywna też może odnosić się do tych zmysłów, które mamy i narządów, które mamy, czyli oczu, uszu, mowy i asceza oczu.
Mistrzami, jeśli chodzi o taką ascezę oczu, może mistrzami źle to jest nazwane przeze mnie, ale tak to, z czym często borykamy się, czy borykają się mężczyźni, my się borykamy z tym, z pokusą pornografii, tak? I tutaj jest takie zadanie, żeby no, tą ascezę oczu nie oglądamy pornografii, tak? Nie oglądamy jakichś bezwartościowych filmów czy seriali. Nie spędzamy też...
Seriali, które no podświadomie kreują później
nasze myślenie,
nasze patrzenie na rzeczywistość.
No i też no, staramy się nie spędzać czasu na przykład na śledzeniu życia celebrytów, tak? To no na pewno nie.
Tak łatwo tylko tak kliknąć i leci. I tam czytamy o jakichś kolejnych sytuacjach, które tak naprawdę nic wartościowego nie wnoszą, a też gdzieś zmiękczają nas. Asceza uszu i mowy. I tutaj znowu nie słuchamy nie uczestniczymy w bezwartościowych rozmowach. Możemy...
Przede wszystkim też nie obmawiamy. Nie? Tutaj to, co niestety zdarza się często, tak? że obmawiamy, oczerniamy osoby, no tutaj też takie zadanie dla nas, jako dla katolików, dla osób wierzących, żeby no, ta nasza asceza mowy polegała też na tym, żeby właśnie nie używać wulgaryzmów, tak? Nie obrażamy innych słowem. No, też używanie mowy w sposób taki cywilizowany, tak? Czyli no, nie krzyczymy do siebie, tak? Czy wszelki jakiś przekaz, który mamy do naszych najbliższych, czy to do współmałżonka, czy do dzieci, no żeby on był z takim zachowaniem odpowiedniej formy. No.
A scena zachowania też tutaj no bardzo łatwo też wpadać w jakieś reakcje pod wpływem emocji, gestykulujemy, machamy, wyrażamy mimiką swoje niezadowolenie.
No tutaj jest takie zadanie dla nas mężczyzn, małżonków, żeby no tutaj te gesty, no żeby zamieniać na gesty miłości, tak? Czyli zamiast wymachiwać rękami czy rękoma, to te ręce składamy do objęcia naszej małżonki, do objęcia naszych dzieci, wnuków i no, czy to wspólnej zabawy, czy czytania książek, bajek, co to jest rzeczą taką bardzo, bardzo dobrą.
I mamy też ascezę tak zwaną pozytywną, która polega na robieniu czegoś lepiej, doskonalej, na lepszym wypełnianiu swoich obowiązków. Na przykład jako mąż, żona możemy to robić poprzez dbanie właśnie o dobrą komunikację pomiędzy nami, o serdeczny klimat panujący w domu, o dbałość o porządki, o dbałość o smaczne, świeże, urozmaicone posiłki, o wykonywanie napraw domowych.
No tutaj szczególne zadanie no tutaj do nas mężczyzn, tak, że tutaj no ta asceza też powinna się przejawiać w tym, żeby no takich obowiązków nie zaniedbywać, tak? Żeby jednak jakieś zerwane szafki nie podklejona szuflada i tak dalej, żeby tego no unikać i żeby to niwelować.
A jako mama i tata poprzez stawianie dzieciom właśnie granic, wymagań, spędzania z nim czasu na rozmowach, na zabawach. Jako pracownicy, bo większość z nas pracuje zawodowo, na sumiennym wykonywaniu obowiązków, na niespóźnianiu się do pracy, na niewychodzeniu z niej wcześniej.
No, nie wykonywaniu też jakichś innych czynności niezwiązanych właśnie z wykonywaniem pracy, tak? Żebyśmy jakieś prywaty nie urządzali, żeby ktoś nam nie powiedział, no ty to jesteś taki katolik, a to tak w sumie no, nie wygląda tak okej z twoim postępowaniem. No. Też powinniśmy dbać o dobre relacje w pracy, tak? Jakby nie obgadywać innych, nie oczerniać. To też żeby te relacje...
A czasami
te...
język nas świeżbi.
Tak.
Bo nam się wydaje, że no, że komuś należy, no bo coś tam robi takiego, a nie innego. Także na pewno nie jest to proste. No, dlatego no, jest to wyrzeczenie takie i asceza. Podejście ascetyczne cechuje się takim sposobem myślenia i działania. Na przykład nie chce mi się w danym momencie czegoś zrobić, ale się przemogę i właśnie to zrobię. Nie chcę pójść odwiedzić rodziców, gdyż jestem zmęczona, ale tym bardziej pójdę i ich odwiedzę. Nie chcę mi się pójść z dziećmi na spacer. Tak sobie myślę, a może włączę im bajkę i sama w tym czasie odpocznę, ale jednak wybieram pójście na spacer z nimi, gdyż uważam, że to jest dla nich w danym momencie lepsze rozwiązanie.
No, oczywiście oglądanie bajek, czy wspólne jakieś oglądanie bajek, to nie mówimy, że to jest coś złego. Tylko bardziej chodzi o to, żeby w niektórych momentach no, nie nadużywać tego, tak? Żeby taka była też zdrowy stosunek tego czasu wychodzenia, pozostawania w domu i żeby to było w takiej równowadze.
Asceza to też wejście na drogę, na której z własnej nieprzymuszonej woli pracujemy nad jakąś sferą naszego życia. Szczególnie tą, która w jakiś sposób no, jest zaburzona czy szwankuje. Na przykład nad czystością pożycia małżeńskiego, nad obżarstwem, nad ilością spędzanego czasu w internecie. Warto też, jak się żyje w małżeństwie, pytać współmałżonka, nad jaką słabością, wadą dobrze byłoby mi popracować.
No to jest takie zadanie, szczególnie dla nas mężczyzn, tak, żebyśmy no, starali się ten, no, być otwartym na zmienianie siebie, tak? Tutaj, żebyśmy potrafili właśnie zapytać naszą żonę, swoje kochanie, według ciebie, no co jest taką moją największą wadą, tak? I żebyśmy się na naszą żonę nie obrazili, tylko przyjęli to i pracowali nad tym, nie? To jest ten czas Wielkiego Postu też jest ku temu. Też bez takiej świadomości ascetycznej no nie będziemy podejmować różnych zadań, wyzwań. Dlatego też trzeba prosić Pana Boga o siłę i łaskę podejmowania ascezy. Jeśli mówię, dam sobie radę, no to słuchajcie, no to zachowujemy się wtedy tak... Dam sobie radę sam. Ja sobie, Panie Boże, ja sobie dam radę sam. I wtedy, no, tak mnie się kojarzy to z taką postawą świętego Piotra, tak? Który też powiedział Panu Jezusowi, Panie, na śmierć z Tobą pójdę, spokojnie, ja będę... A jeszcze tamtej nocy się trzykrotnie zaparł Pana Jezusa, nie? Także warto przyjąć postawę, w której powiemy, Panie Boże, spraw, pomóż, abym z Tobą dał radę, abym wytrwał w moich wyrzeczeniach, dobrych postanowieniach, tak, żeby to nasze podejście było właśnie w tym kierunku. Nie? I też no, praktykowanie takiej ascezy jest no, taką drogą duchowego wzrastania człowieka, lepszego radzenia sobie z wszelkiego rodzaju pokusami. Tak? Tego jest wokół bardzo, bardzo dużo. I też ma być ukierunkowana na Pana Boga. Nie? Jest ona właśnie ściśle związana z postem. Teraz mamy Wielki Post i post podejmujemy no, jako wyrzeczenie, bo jest to wyrzeczenie. No, warto podejmować post, biorąc pod uwagę, no, kim jestem, czy matką, ojcem, kapłanem, dzieckiem i ocenić no, najpierw możliwości zdrowotne swoje, tak, czy możemy, czy nie ma jakichś przeciwwskazań, no i też obowiązki stanu, tak, żeby czegoś tam nie zaniedbywać i zawalić kupę za przeproszeniem roboty, a mówić, nie, ale to ja muszę pościć, tak, no i że tutaj też, żebyśmy tego no, nie zaniedbywali, nie? Można też na przykład podjąć taki piątkowy post, tak? Na przykład najpierw tylko w godzinę męki Chrystusa, czyli w godzinie tak od 15 do 16. Potem można go poszerzać na cały dzień. Natomiast jeśli się nie uda cały dzień, to oddać Panu Bogu no, na przykład tyle czasu, ile nam się udało, na przykład no, 5 godzin, tak, ponieważ my nie wytrzymali.
No to niestety często jest doświadczeniem. No, myślę, że wielu osób, że zakładamy sobie post no i nie uda nam się go jakby zrealizować w całości. Mamy gdzieś później jakieś z tego tytułu no, wyrzeczenia. Ale nie należy się tym zrażać. Po prostu oddać tyle, ile nam się udało.
No i też jeśli chodzi o taki post, no warto też pomyśleć o na przykład poście o chlebie i wodzie, nie? Który ćwiczy naszą wolę, uczy cierpliwości. Często człowiek na początku nie potrafi wytrwać, ale warto wtedy jednak podejmować te próby i nie zrażać się i oddawać Panu Bogu tyle godzin, ile się udało wytrwać. I tym bardziej, że post o chlebie i wodzie ma dużą moc wynagradzającą za grzech.
I właśnie, w drodze do zbawienia nie jesteśmy sami. Działamy jak naczynia połączone. Możemy podjąć jakieś wyrzeczenie we własnej intencji, ale także w intencji innych, wypraszając dla nich różne łaski. I tak reasumując, dla kogo i po co jest asceza? Można powiedzieć, że asceza jest dla mnie, asceza jest dla innych i asceza jest dla Pana Jezusa. Dlaczego dla mnie? Dlatego, że poprzez to, że sobie czegoś odmawiam, jakiegoś komfortu, to wzrastam duchowo. Następuje po prostu mój duchowy rozwój. Dlaczego dla innych? Dlatego, że poprzez te wyrzeczenia też wypraszam potrzebne łaski dla tych, dla których w których intencji je ofiaruje. A dlaczego dla Pana Jezusa? Dlatego, że poprzez nasze wyrzeczenia, umartwienia, posty z Chrystusem podejmujemy dzieło zbawienia świata. Mimo że nasze wyrzeczenia są zupełnie nieadekwatne oczywiście do męki krzyżowej Pana Jezusa. I tak już zupełnie kończąc, tak gdzieś było takie zdanie, które za mną chodziło i które pozwolę sobie jakoś tutaj też powiedzieć, że jeśli ktoś zadaje mi, Tobie cierpienie, to ofiaruj to cierpienie za tego, kto Ci to cierpienie zadaje. Bo życie doczesne tak naprawdę jest walką o życie wieczne, a praktykowanie ascezy bardzo nam w tym pomaga.
Dziękuję bardzo. Jolanta i Krzysztof Gawinowie, małżonkowie z domowego kościoła, zabierali głos, a teraz duszpasterz małżeństw, ojciec Andrzej Noga. Prosimy bardzo, ojcze.
Tak, przysłuchiwałem się Joli i Krzysiowi, znamy się od lat, więc wszystko, o czym mówili, z mojego również życiowego doświadczenia, to prawda. Ja natomiast chciałbym jakby troszkę w inną stronę poprowadzić te nasze rozważania, chociaż to się potem wszystko, myślę, złączy w jakąś całość. Myślę, że dobrym skojarzeniem ascety ze współczesnością jest atleta. Tak naprawdę obaj są silnymi ludźmi. Tylko że atleta jest silny fizycznie, a asceta ma być silny duchowo. Po to chrześcijanie stosują ascetę. Czy powinni stosować ascezę, bo to też jest prawda, o czym Jola wspomniała, czy nawet w tytule to wybrzmiewa, że to jest taka wartość zapomniana we współczesnej chrześcijaństwie, również w katolicyzmie od pewnego czasu. Mało się o tym mówi, mało jest też tego elementu w wychowaniu dzieci, młodzieży. Ja się często zastanawiam, zresztą nawet czasem wytykam to, tak mówiąc brzydko, tym ludziom, którym znam, czy jak jestem na rekolekcjach, też to wskazuje na ten błąd wychowawczy. Ile z naszych dzieci wie, dlaczego w piątek obowiązuje ta wstrzemięźliwość, bo my też nadużywamy tutaj pojęcia postu. Posto my mamy teraz w Kościele katolickim tylko dwa dni przez cały rok, czyli w środę popielcową i Wielki Piątek. I to też nie wszystkich obowiązuje, ten post. A ten post i tak jest dosyć stosunkowo prosty, bo tam się rezygnuje, powiedzmy, z jedzenia mięsa i jest jeden posiłek do syta i dwa lekki. To jest oficjalnie ten cały post, gdzie tam jest mowa o poście, o chlebie i wodzie. Kościół kiedyś dużo więcej pościł, czy ludzie kościoła dużo więcej pościli. Często post czy asceza właśnie była przygotowaniem do przeżywania święta czy uroczystości. Dlatego tradycyjnie na przykład kiedyś asceza obowiązywała w soboty, przed niedzielą, prawda, żeby przygotować się duchowo do tego. Wyrzeczenie na przykład post, o którym się właśnie prawie wcale nie pamięta, które dotyczy na przykład Eucharystii. Kościół znowu zredukował tutaj, no, pasterze mają takie prawo, ale taka redukcja ciągła, zmniejszanie tych wymagań powoduje, że generalnie ludzie przestają w ogóle o tym myśleć. Kiedyś post eucharystyczny rozpoczynał się o północy w niedzielę i trwał do mszy świętej. No, być może to było za dużo, trudno mi ocenić, ja już się urodziłem troszkę później, tylko moi współbracia mi często opowiadają, że kiedyś się czekali na mszę świętą, nie wolno było nic zjeść, wypić, zanim nie odprawili tej mszy świętej. Potem Kościół to zredukował do 3 godzin, a teraz jest godzina postu eucharystycznego. No, dla podkreślenia tego, że to niezwykłe jedzenie. Tak? Więc asceza jest bardzo ściśle związana z życiem chrześcijańskim. Po prostu to jest budowanie duchowej siły człowieku. Trzeba pamiętać, że my jesteśmy grzesznikami i ta grzeszność, nasza skłonność do złego nam ciągle przeszkadza w takim właśnie panowaniu nad sobą, w tej duchowej sile, wierności Panu Bogu. Teraz mi się kojarzy też, nawet dzisiaj było w juczni takie słowa w responsorium: grzechy moje utkwiły we mnie jak strzały, uzdrów mnie Boże lekarstwem pokuty. Właśnie asceza, pokuta jest lekarstwem też. A ponieważ współczesny świat odchodzi od tego, no to mamy owoc tego, jeśli upadek chrześcijaństwa na zachodzie. Dramatyczny. A u nas, ponieważ bardzo lgniemy do tego zachodniego sposobu myślenia, postępowania, no, stopniowo jakby to samo się ujawnia. No są takie owoce właśnie między innymi braku ascezy, bardzo często nie łączymy tych rzeczywistości grzechu, pokuty, ascezy, a ona są właśnie konieczna, asceza i pokuta ze względu na tą grzeszność naszej natury. Bo to jest tak, jak tutaj Kościół nam w tej liturgii godzin przypomina, to jest lekarstwo. Asceza ma być lekarstwem, żebym umiał panować nad sobą. Bo jeśli Jola z Krzysiem mówili właśnie o tych różnych formach panowania nad językiem, nad wzrokiem, to one się nie biorą znikąd. To po prostu trzeba wypracować. Jeszcze, bo mi umknęła ta rzecz, nie dokończyłem. Ilu rodziców tłumaczy dzieciom swoim, dlaczego w piątek nie jemy mięska? Bo to jest tylko wstrzemięźliwość od pokarmu mięsnym. To nie jest nawet post. Wstrzemięźliwość, bo tam nie ma ilościowego postu, tylko jakościowa forma. Więc ktoś się może nawet bardzo najeść z teren, o jakim poście tu mówimy. Ale powiedzmy, rezygnujemy z tego mięsa. Ale dlaczego? Ile dzieci to wie? Dlaczego rodzice nie argumentują chrześcijańscy dziecku? Kochanie, ja wiem, że ty nie lubisz sera, no ale ten serek dzisiaj zjesz, albo właśnie nie weźmiesz ze sobą tego kromki z wędliną, tylko z dżemikiem, ponieważ my pamiętamy w piątek o śmierci Pana Jezusa na krzyżu, który dla nas oddał życie. No to my rezygnujemy z tego kawałka mięsa. To jest dość banalna sprawa, no ale właśnie z takich prostych rzeczy składa się wychowanie, jakby utrwalanie w człowieku też tego przekonania, że my powinniśmy ciągle pamiętać o ascezie, o pokucie i to się nie urodzi nagle we mnie, jak będę miał lat 20 czy 18, jak stanę się dorosły, tylko albo zostanie mi to wpojone przez wychowanie, przez mówienie o tym w dzieciństwie, albo będę zawsze miał tutaj problem jakiś, w każdym razie łatwo wtedy zrezygnować. Tym bardziej, że człowiek generalnie ma niechęć do ascezy, do umartwienia, do wyrzeczenia. My się tak brzydzimy cierpieniem generalnie, a to zawsze ma związek z cierpieniem, no bo wyrzeczenie zawsze jest jakąś formą cierpienia. A praktykować ją mamy, dlatego że Pan Jezus nas do tego namawia. Pan Jezus mówi, zaprzyj się samego siebie, weź swój krzyż i nie naśladuj. I ona wspominała właśnie, że to jest naśladowanie Pana Jezusa. Jeśli Pan Jezus pokutował, a był święty, tak, Bóg człowiek, a pokutował, choćby te 40 dni na pustyni, no to tym bardziej my, grzesznicy, musimy pokutować. Mamy się zapierać samych siebie, bo często nasze zachcianki, one mają grzeszne skłonności, prawda? To są grzeszne skłonności, ukierunkowanie grzeszne i dlatego właśnie trzeba się zapierać. Nie skupiamy się na naszych emocjach, na naszym pragnieniu chwilowym, tylko właśnie zastanawiamy się, czy to jest dobre, czy to się będzie Bogu podobać. I jeśli nie, no to potrafimy się tego, czy staramy się wtedy tego wyrzec. Więc to robimy dlatego, że jako chrześcijanie jesteśmy naznaczeni krzyżem od Chrztu Świętego. Znowu, ilu rodziców uświadamia tym swoim dzieciom, że wyryli ten krzyż na czole przy Chrzcie Świętym i to do końca życia z tym krzyżem będę chodził tutaj na ziemi. Ten krzyż może być dla mnie zbawieniem, ale może się okazać dla mnie przekleństwem, jeśli jakby się nie nauczę go dźwigać, przyjmować w pokorze. Święty Paweł mówi, że z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. W innym miejscu Paweł mówi, w moim ciele dopełniam udręk Chrystusa dla dobra Kościoła. Więc bez ascezy, bez rozumienia sensu ascezy, to jest bardzo trudno być chrześcijaninem tak naprawdę i być może dlatego tak wielu ludzi formalnie ochrzczonych żyje tak, jakby w ogóle nie wierzyli w Chrystusa. Szukają jakiejś relaksacji w chrześcijaństwie, wytchnienia wyłącznie, no i chcieliby, żeby Pan Bóg zapełnił łatwe, szczęśliwe i wygodne życie. No, my tutaj na ziemi jakby nie do tego jesteśmy powołani jako chrześcijanie, tylko właśnie do pomagania Panu Jezusowi w zbawieniu świata i w każdym stanie życia, czy w kapłaństwie, czy w życiu zakonnym, czy w życiu małżeńskim, mamy oczywiście wiele okazji do ofiarowania Panu Bogu cierpienia, ale oprócz tego musimy też ćwiczyć się w tym, żebyśmy potrafili to zrobić. I to po prostu jest wymóg codzienności, że ja muszę się ćwiczyć w różnych kwestiach, muszę się ograniczać, muszę panować nad sobą, muszę się wyrzekać, muszę o tym pamiętać, a jako ojciec, matka czy rodzice, to jeszcze muszę tego uczyć swoje dzieci, czy potem ewentualnie wnuki. No teraz my żyjemy w epoce, w której dziadkowie mówią, że oni są od rozpieszczania. Prawda, że to jest ich zadanie. Zupełny absurd. Najwyżej dziadkowie mają pomagać rodzicom, a nie rozpieszczać dzieci. Rozpieszczanie grzesznika kończy się generalnie problemami w życiu. Stąd może tak właśnie wielu ludzi młodych odwraca się od Pana Boga. Byli rozpieszczani, zamiast ich nauczyć ascezy w wszyscy się krążyli wokół nich jako satelity i chcieli wychuchać, wydmuchać, uszczęśliwić. No i taki człowiek generalnie gdzieś w tym całym otoczeniu gubi to, co jest najcenniejsze, czyli wiarę. Więc asceza, pokuta, umartwienie, wyrzeczenie, może nie są to miłe rzeczy dla człowieka, ale konieczne dla naszego duchowego rozwoju. Także ja tutaj staram się również jako rekolekcjonista, jako kierownik duchowy, jako spowiednik, staram się ludziom to przypominać, czego uczył Pan Jezus, czego nas uczył przez wieki Kościół, a o czym teraz rzeczywiście być może z różnych powodów, nie wiem czemu tak jest realnie, ale jakby odchodzimy od tego. Na pewno znacznie mniej o tym się mówi niż kiedyś, jakby bojąc się może tego, że właśnie zostanie to wyszydzone, wykpione, ale mówię, Kościół musi trwać przy wartościach, na których przez wieki się budował. Więc tutaj ja generalnie staram się trzymać tych rzeczy, o tym mówić i przypominać ludziom. Nawet jak się to niekoniecznie będzie podobało, nawet jak się czasem człowiek spotka z jakimś wyrzutem, że jest średniowiecze albo zacofane, czy z ciemnogrodu. No nie, to nie jest ciemnogród, ale średniowiecze skądinąd było wspaniałą epoką. Jeśli ktoś ją naprawdę zna, a nie tylko się posługuje jakimiś wypaczonymi opowieściami o tamtej epoce. Więc z punktu widzenia kapłana, zakonnika czy rekolekcjonisty, o tym trzeba mówić, trzeba zachęcać dorosłych, jak i rodziców do tego, żeby chcieli te swoje dzieci wychowywać w takim duchu, bo inaczej generalnie tracimy, wręcz możemy stracić wiarę. Bez ascezy obawiam się, że można stracić wiarę i tutaj dowodem jest dla mnie to, co się stało na Zachodzie. Przecież jeszcze w Holandii do lat 60. praktykowało w Kościele katolickim 60% katolików. 60% katolików holenderskich do lat 60. chodziło do kościoła na mszę świętą. W tej chwili może 2% uczestniczy. No, skąd to się wzięło? No właśnie z takiego zmiany formy podejścia w ogóle do kwestii duchowych, do Pana Boga, do pokuty, do umartwienia. To jest efekt. Gorzki, straszny efekt dla kościoła. Ale czy my dostrzegamy to i widzimy, wyciągamy z tego jakieś wnioski? Nie wiem. Myślę, że ta audycja ma to służyć, żebyśmy dostrzegli, przynajmniej niektórzy z nas, żeby to dostrzegli, zrobili tutaj jakąś korektę ewentualnie, jeśli trzeba taką korektę zrobić w myśleniu i postępowaniu. A nie jest to łatwe, ja to mówię też jako zakonnik. Na przykład jeśli dla mnie ascezą codzienną powinno być na przykład wczesne wstawanie, by pójść na modlitwy, to no cóż, no jestem słabym, grzesznym człowiekiem i sam wiem po sobie, że muszę się spowiadać z tego, że nie potrafię tak regularnie tego zrobić. W seminarium to jest coś innego, jak nas tam pilnują, ale potem jak człowiek już zostaje sam i jeszcze często długo musi posiedzieć, bo coś musi przygotować, to potem takie ranne wstanie jest trudne, ale właśnie asceza uczy tego, że dla Chrystusa mam to zrobić. On wycierpiał tyle, dlaczego ja nie miałbym się przymusić, nawet jak mi się bardzo nie chce. No to jest właśnie duch ascezy. Dla Chrystusa to robimy, a pośrednio dla własnego duchowego rozwoju. To ja na razie tyle. W każdym razie tak chciałem jakby dodać do Joli i Krzysia to, co akurat mam w głowie i w sercu.
Dziękuję ojcu. To tyle tytułem wstępu, bo oczywiście jeszcze będziemy dalej rozmawiać ze słuchaczami, których zapraszam serdecznie do kontaktu z nami, telefonicznego kontaktu. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55, słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków. Jest tam, są zdjęcia przysłane przez gości i pod tym zdjęciem można pisać komentarze i pytania.
Czego potrzebuje serce me. Już nie mogę się doczekać, kiedy znów zaskoczysz mnie. I choć czasem nie rozumiem drogi, którą sam prowadzisz mnie. świata nie zamienię twojej drogi. Prowadź mnie, pójdę tam, gdzie mnie poślesz. Pójdę za tobą, pójdę za tobą, za twoim światłem. Pójdę za tobą, pójdę za tobą, za twoim pięknem. Pójdę za tobą, pójdę za tobą, po miłosierdzie. Pójdę za tobą, pójdę za tobą. Mówisz do mnie w twoim słowie i odmienisz cały dzień. Już nie mogę się doczekać, kiedy znów zaskoczysz mnie. Pójdę tam, gdzie mnie poślesz. Pójdę za tobą, pójdę za tobą, do moich braci. Pójdę za tobą, pójdę za tobą, do odrzuconych. Pójdę za Wypełniłeś pokojem moje serce. Nie pragnę już niczego więcej. Nie muszę się bać, bo ty zabrałeś cały strach. Wypełniłeś pokojem moje serce. Nie pragnę już niczego więcej. Nie pragnę już. Nie pragnę już niczego więcej. Nie.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:14. Dziś w audycji dla małżonków i rodziców mamy temat Zapomniana wartość, asceza. Nasi goście to państwo Jolanta i Krzysztof Gawinowie oraz ojciec Andrzej Noga, oblat Maryi Niepokalanej. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Kazimierz z Białegostoku.
Witamy panie Kazimierzu, słuchamy.
Bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiam wszystkich gości, wszystkich będących w studio oraz wszystkich radiosłuchaczy w ojczyźnie i poza granicami rozsianych po całym świecie. Chciałbym właśnie w tej sprawie i w tym temacie podjętym aktualnie dotyczącym ascezji właśnie przedstawić moje myślenia i moje uczucia. Otóż każdy człowiek z natury rodzi się z tęsknotą i dążeniem do piękna, dobra i sprawiedliwości. Według na przykład Johna Locke'a, angielskiego filozofa, człowiek rodzi się jako tak zwana tabula rasa, czyli czysta tablica, którą zapisuje swymi czynami przez całe swoje życie. I tak chyba jest istotnie, bowiem jeśli człowiek zachowa się w danej sytuacji godnie, wówczas ma radość wewnętrzną, jeśli zachowa się natomiast źle, niegodnie, ma wówczas smutek wewnętrzny. Z uwagi jednak na to, że na człowieka oddziaływuje bardzo wiele czynników zewnętrznych, które niekiedy niszczą wewnętrzną strukturę człowieka, dlatego wyrażam pokorne, ale i pewne nadzieje i przekonanie, że tylko wiara w Pana Boga i dążenie do wewnętrznego uszlachetniania człowieka są słuszne i dające radość i nadzieję na wieczność. A co w obliczu odwiecznego Pantarei tylko potwierdza tę moją nadzieję. Jednocześnie pragnę tutaj zauważyć, że na przykład święty Augustyn, doktor Kościoła katolickiego, głosił zasadę bardzo słuszną, że Deus creavit nos sine nos, sed non salvavit nos sine nos. To jest, Bóg stworzył nas, bez naszej pomocy, udziału, ale jednocześnie nie zbawi nas bez naszego dobrego uczynku, bez naszego zachowania i angażowania się w dobre, godne życie i w tym również życie ascetyczne w tym godnym Bożym wymiarze. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Szczęść Boże, Panie Kazimierzu. Ojcze Andrzeju.
Tak, to prawda, że rodzimy się z tymi pozytywnymi wartościami, bo Pan Bóg nas stworzył w ogóle dobrymi, czy bardzo dobrymi, jak mówi Pismo Święte, ale po grzechu pierworodnym to zostało zaburzone. Musimy też mieć tą świadomość. Asceza to jest właśnie, tak jak mówiłem, lekarstwo na te zaburzenia, które się zdarzyły człowiekowi jako efekt już grzechu pierworodnego i czy wszystkich innych grzechów. Dlatego my mamy w sobie i dobro, i sprawiedliwość, ale po grzechu pierworodnym potrafimy mieszać te pozytywne, dobre wartości z grzesznym myśleniem. I wcale nie jest tak, że bardzo chętnie dążymy do sprawiedliwości. Jeśli nam coś się opłaca, to wtedy uważamy, że to jest sprawiedliwe, ale jeśli mielibyśmy na przykład zgodnie ze sprawiedliwością coś stracić, to wtedy niekoniecznie się tak z tym godzimy. Więc asceza jest tym duchowym lekarstwem. Musimy pracować nad sobą. Musimy się tego dzieciństwa uczyć, bo my wcale nie mamy takiej naturalnej skłonności do wyrzekania się samych siebie. Chcielibyśmy być już w niebie i tam pewnie nie będziemy się musieli niczego wyrzekać. Wszystko będzie w nas już całkowicie dobre, idealne, piękne, wspaniałe, Bóg to udoskonali. Ale na razie jesteśmy na ziemi i tutaj to wymaga pracy, ćwiczeń duchowych, więc rzeczywiście doceniamy to dobro, które w nas jest, ale świadomi naszego grzechu powinniśmy pracować nad sobą. I asceza jest takim właśnie, taką formą pracy nad sobą, ćwiczenia się w pokonywaniu tego, co w nas złe. Z pomocą łaski Bożej oczywiście.
Tak, drodzy radiosłuchacze, mówimy o ascezie, więc może prosiłbym o jakieś telefony związane z tym, jak pojmujecie tą ascezę, tą negatywną, czego nie należałoby robić, jak postępować, a co właśnie w ramach ascezy i jako ascezę należałoby praktykować. Także coś...
Panie Leszku, przepraszam, że jeszcze tak. Ojciec dam z tej strony. Ja tak, bo nie przywitałem tutaj, wiem na pewno, że moja mama mnie słucha, to już 73-letnia niewiasta, często słucha Radio Maryja, ogląda telewizję Trwam. Serdecznie chciałem ją pozdrowić tutaj.
Dołączam się.
Mamo, wszystkiego dobrego, niech Pan Bóg błogosławi. Dużo zdrowia i siły.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i
Maria
zawsze.
Z Warszawy, serdecznie witam Pana Lecha.
Witamy,
i Państwa w studio i ojca, czy księdza. Jestem wzruszona tym głosem Pana Kazimierza i on mnie zmobilizował, żebym zadzwoniła, bo to jest dla rodziców audycja przede wszystkim i dla małżonków, a nie dla dziadków, ale my, to tak piękny był ten głos i tak pięknie powiedziane, że myślę sobie, że to również zadzwonię, chociaż już tak pięknie nie powiem i życzę panu Kazimierzowi wszystkiego dobrego. Piękny wykład. Natomiast ja dlaczego dzwonię? Że ja sobie uświadomiłam, bo ja też jestem babcią, przepraszam. I ja śmieję się, ale nie ma z czego się śmiać, bo ja się urodziłam właśnie w tej ascezie, że nagle uświadomiłam sobie dzięki temu, co państwo powiedzieli, pan Lech i ksiądz, że ja żyłam całe życie w ascezie. Nie mówię tego ze smutkiem, zresztą w dzisiejszych czasach, w czasach tej wojny, wszystkiego bardzo dobry temat. Ale ludzie są w tej chwili inni. I właśnie chciałam powiedzieć, że ja się urodziłam 7 lat po wojnie i ja uświadomiłam sobie teraz, że to dobrze, że chociaż mi było smutno, że była zgruzowana Warszawa, że rodzice płakali, że mama po swoim mężu pierwszym płakała, który zginął w Mauthausen i że ja się czułam jakaś winna, ale ja dzięki temu, że ludzie się cieszyli, że przeżyli i że żyliśmy w ciężkich warunkach w tej Warszawie, wspólna kuchnia, łazienka, ubikacja, 3 rodziny, ale życzliwi sobie byli i ta asceza przeszła na późniejsze moje życie, że nie załamałam się, jak mi się coś nie ułożyło, że nie potrzebowałam za wiele. Ja dlaczego tak się zwierzam? Przecież to nie jest dla dziadków, powtarzam, i dla tych, którzy przeżyli to, co było tuż po wojnie. Ale ja chcę powiedzieć, że dziękuję bardzo, bo uświadomiłam to sobie, że to dobrze, że Pan Bóg umieścił mnie w tamtym czasie, a nie w innym. Ale z drugiej strony źle, bo ta asceza tak we mnie wzrosła. Ja mówię o tej ascezie takiej, że poprzestań na małym. Że ktoś mi nawet powiedział, dobrze, że jesteś biedna, bo masz małe wymagania. Ludzie tak czasem reagują, że to było dobre, dlatego że nie... Wiem, co to znaczy, myślę, życie duchowe, że poza tym, no, dawniej w średniowieczu mówiło się memento mori. My teraz nie myślimy o śmierci, właśnie. Śmierć wypychamy ze swojego życia. I jeszcze na koniec chcę powiedzieć, że tak ksiądz pięknie powiedział o tym krzyżu, znaczy... A ja przypomniałam sobie, że pan Karauda chyba się nazywa, tak pięknie śpiewa o tym starym, ten stary, ten krzyż. I właśnie to przytulenie do krzyża i ta wymaganie niewiele od życia, może to ma też złe strony. I w dzisiejszych czasach nie znajduje zastosowania. I dzieci też mówią, mam swoje prawa, mając 4 lata, nie pracując jeszcze, a wymagają. Ale to wszystko może się jakoś ułoży. Natomiast ja jestem tym dzieckiem, które widziało to wszystko i polecam film Skarb, bo to jest o tej zgruzowanej Warszawie. I myślę, że to ta asceza tego typu, bo w innych sprawach chciałam być szczęśliwa, mieć rodzinę oczywiście. Nie zawsze się to udaje, ale w tych sprawach, żeby poprzestać na małym, żeby nie szaleć, żeby nie zdążyć, bo własność to wolność, wszystko najważniejsze to mieć, to bardzo dobrze, że taka nie byłam, bo nikomu nie zazdroszczę, ale nie chcę się reklamować. Życzę panu Lechowi wszystkiego najlepszego. Państwu serdecznie życzę i przepraszam, że taka babcia zabrała tyle czasu. Natomiast panu księdzu także i panie Lechu, jakby się dało tego pana Karaudy, ten stary, ten krzyż. Może, bo to pasuje do dzisiejszej audycji. Ale wszystkiego dobrego i jeszcze raz przepraszam za takie gadanie długie. Z Bogiem, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario.
Z Panem Bogiem.
Ja tutaj, Mario, słuchając Pani, przypomniałem sobie słowa świętego Pawła, tak? Które powinniśmy wszyscy praktykować. Święty Paweł napisał, umiem cierpieć biedę, umiem ją obfitować. Do każdych w ogóle warunków jestem zaprawiony. Żebyśmy potrafili być zaprawieni również do sytuacji trudnych, wymagających, no się potrzebujemy ascezy. Więc to, że on potrafił tak napisać i tak żył, to było wynikiem jego ascezy, jego pokuty, jego martwień, które w życiu praktykował, o czym wiemy, choćby czytając Pismo Święte.
To może stary krzyż.
Wzgórzył wśród skał stary krzyż, on gdzieś wstał, symbol hańby, cierpienia i Cię mój Zbawca i Mistrz, swym oprawcom oddał się do rąk. O, jak cenię ja stary ten krzyż, nim ratunek ludzkości jest w nas. Lgnę do niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan. Ale stary ten krzyż, tak wzgardzony przez świat, są ofiarą pociągał mnie wzdłuż. O mój Zbawca i Pan, stąpił z nieba tu sam, aby nieść na Golgotę ten krzyż. O, jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan. Lgnę do niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan. Krwią zbroczony pomimo to w nim dziwne piękno wśród plam krwawych lśni. O, na krzyżu tym Pan cierpiał męki i zmarł, aby wieczne zbawienie.
Drodzy słuchacze, przypominam telefony do naszego studia 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. Na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków, tam również jest podany link, jak można nas słuchać przez internet. Nasi goście chcieli zabrać głos, prosimy.
My chcielibyśmy się odnieść jeszcze i podziękować Pani Marii. Pani Mario, bardzo dziękujemy za Pani świadectwo, za przykład Pani rodziców, którzy myślę, że no, są takim przykładem też wielu osób z Warszawy, ze stolicy, którzy po wojnie, no, Pani straciła ojca, ale mama po wojnie wraz z innymi nie załamali się i to jest też taki, myślę, też przykład dla naszych braci i sióstr z Ukrainy, że w kontekście no, też rujnowania ich domostw przykład takich osób jak wy, jak pani właśnie najbliżsi, którzy nie załamali się, wrócili do Warszawy, odbudowali ją i bardzo, bardzo dziękujemy właśnie za ten przykład i za to poświęcenie.
A mi wzbudziła się też w związku z Pani wypowiedzią taka refleksja, że trudne warunki, w których człowiek się znajduje, często zupełnie niezawinione, bardzo kształtują też człowieka, mają szansę może ukształtować człowieka, bo to same warunki nie kształtują, ale to musi być we współdziałaniu z człowiekiem. I taka jakby dalsza refleksja właśnie, że już teraz jakby do współczesnych, do rodziców, którzy wychowują dzieci, że no niestety tak jest, że usuwamy przed dziećmi różne trudności, chcemy, żeby dzieciom było jak najlepiej, ale to jak najlepiej właśnie rozumiemy, żeby też no nie musiały się trudzić, żeby wszystko miały. Nierzadko tak jest. Ja nie mówię oczywiście, że wszyscy rodzice tak wychowują, a to zabiera też jakby tą możliwość takiego kształtowania się dziecka w tych takich trudniejszych sytuacjach. Także taką mam refleksję i też taki jako mama, jako babcia, chociaż mama już właściwie wszystkich dorosłych dzieci, że trzeba gdzieś tam stale pamiętać, żeby dzieci, młodzi ludzie się kształtowali, to potrzebują po prostu doświadczać normalnych trudów, żebyśmy my rodzice, a szczególnie dziadkowie, bo mamy tendencję jako dziadkowie do tego, żeby dzieci rozpieszczać, jak już tutaj było wspomniane, żeby tego po prostu nie robić, bo to dzieci nie rozwija, tylko może dzieci niszczyć, może dzieci psuć.
Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry, z tej strony Radyn Kamieniarz, tu dzwonię z Gniezna.
Dzień dobry panu.
Tak chciałem do audycji kilka słów, bo przed chwilą włączyłem radio, jadąc samochodem. I tak mi natknęło te słowa tej pani, która opowiadała o tym powstaniu Warszawy po wojnie. Ja mam 32 lata, od 5 lat w małżeństwie. I tak właśnie staram się jakoś to pogodzić, to życie, jakby, które mam obecnie, doczesne, z tym życiem, które mnie czeka także po śmierci. Pamiętam takie świadectwo mojej cioci po wojnie, która mieszkała już w Wielkopolsce, że mówi, że jej matka 5 lat chleba nie jadła, nie? I to było dla mnie takie zaskoczenie, bo po wojnie dopiero przyniosła chleb, jak już się skończyła ta wojna i popłakała się, nie? I ja mówię, że tak nieraz ludzie mówią, że żyją w ciężkich czasach, a ja mam takie wrażenie, że te ciężkie czasy to dzisiaj tak się trudno właśnie o tym mówi, nie? Bo ciężkie czasy, ludzie mówią, że są ciężkie czasy, a to tak nie do końca mi się wydaje jest, bo dzisiaj wszyscy mają jakby dużo. Mam wrażenie, że tyle jedzenia jest wyrzucane, jak się patrzy na sklepy, tak, czy ludzie tak narzekają. Tak widzę po sobie, żeby nauczyć się takiej prostoty, nie? Że jak mówi święty Paweł, dobrze jest, jak ktoś ma mało i źle, jak ktoś ma za dużo, nie? Pamiętam taki tekst, że naprawdę to nieraz można dziękować Bogu, że ma się wiele, jak to mówiła tu pani też w audycji, ale widzę, że jak ma się mało, to wtedy, albo nie za dużo, to wtedy też życie ma ten smak właśnie, nie? Że się żyje się w takiej prostocie, się dziękuję, ja widzę też nieraz, że taką satysfakcję daje to, bo jestem młody, mam małżonkiem, kiedy są jakieś problemy finansowe, nie? Albo jakieś problemy takie życiowe, że człowiek po prostu musi się także starać o to, nie? Tutaj taką satysfakcję, żeby zabezpieczyć byt w rodzinie i tak dalej, że widzę, że też dobrze jest mieć mało, albo też patrzę na swoich znajomych, którzy mają wiele i potem nieraz to ich też natraca, nie? Żeby umieć tak dziękować za to, co się ma w danej chwili. Pozdrawiam wszystkich słuchających i tutaj małżonków i księdza, na odbiór przechodzę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jakiś krótki komentarz?
Bardzo cenna myśl, żeby umieć poprzestawać też na tym i dziękować za to, co się ma, żeby się cieszyć z tego, co się ma i doceniać to.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Ojcu.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Jan, pochodzący z Jarzyńca.
Pana imię?
Jan.
Witamy Panie Janie i słuchamy.
Ja wspominam moje dzieciństwo. Ze szczęścia płaczę. Pamiętam, jak klerycy leżeli krzyżem w kościele w Obrze. Ja mam 73 lata i teraz jestem szczęśliwy, że się dodzwoniłem, bo z Jarzyńca do Obry musiałem 4 kilometry pokonać błotną drogą.
Do kościoła, tak? Z domu?
Do kościoła, tak. Mhm. Dla mnie było wielkie wrażenie te święte.
A kiedy to było z tymi klerykami?
No, ja mam 73 lata. To trzeba teraz odjąć tak. Ja byłem taki bajter dorastający i na piechotę chodziłem z Jarzyńca do Obry do kościoła i nie było, że zimno.
Normalnie, jak w kościół to się idzie. Jest niedziela, nie ma wymówek. Trzeba się ubrać i iść. Dziękuję panie Janie za pana świadectwo, Bóg zapłać.
No. Panie Janie, chcieliśmy też podziękować panu za pana świadectwo i też słysząc pana wzruszenie, to też nam się przypominają czasy, kiedy jeździliśmy na rekolekcje i właśnie byliśmy w Jarzyńcu, też tam jako oazowicze żeśmy stacjonowali i do Obry żeśmy chodzili później na Dzień Wspólnoty. Także bardzo dziękujemy za to świadectwo.
I pozdrawiamy.
I pozdrawiamy serdecznie.
No właśnie, no...
Tak, ja też pozdrawiam pana Jana, bo pewnie pan Jan nie był na moich święceniach, bo to już jakby troszkę inna epoka. W 93 roku przyjmowałem święcenia właśnie w Obrze. Ale właśnie okoliczna ludność tam z tego terenu przychodziła do nas do klasztoru, szczególnie przy okazji święceń, żeby się za nas modlić, za co im dziękujemy. Tutaj to wzruszenie tego pana opowiadającego o naszych święceniach to zawsze taka piękna sprawa. Także ja pana Jana bardzo serdecznie pozdrawiam. Myślę, że wszystkie oblaci, którzy mogą zawdzięczać panu pewnie modlitwę też, powinni być panu wdzięczni za to. Także dziękujemy za to świadectwo i za tę pamięć. Wszystkiego dobrego, panie.
W ramach ascezy można nawet krzyżem leżeć, modląc się. Ale niekoniecznie to trzeba leżeć krzyżem. Ale adorować Pana Jezusa na pewno trzeba i z tego nie można zrezygnować. To powinna być jakaś nasza stały punkt programu, tygodnia przynajmniej, żeby poadorować Pana Jezusa. Bo żyjemy nie dla siebie, tak?
Ja pamiętam, ja pochodzę z Częstochowy, więc ja pamiętam na Jasnej Górze, jeszcze jak w dzieciństwie chodziłem na Jasną Górę, to ja często spotykałem ludzi modlących się leżących krzyżem. Przychodzili do kościoła pewnie w jakichś ważnych sprawach dla siebie i chcieli powierzać je Panu Bogu i w takiej pozycji pokutnej właśnie leżenia krzyżem przekazywali Panu Bogu te swoje myśli, pragnienia, może wdzięczność, nie wiem. Niektórzy sądzą, że to jest zbytnie może afiszowanie się, ale ja na przykład twierdzę osobiście, ja też czasem praktykuję, prywatnie to robię, na przykład w kaplicy mam to, że dostęp do kaplicy w każdej chwili, w klasztorze każdym jest kaplica. W takich wieczornych porach czasem idę i też na przykład kładę się krzyżem i modlę się leżąc krzyżem. Nie mówię tylko, żeby się chwalić, tylko żeby powiedzieć, że to jest jedna z takich praktyk religijnych, pokutnych. My przed Bogiem, musimy mieć świadomość, kim jest Bóg. My przed Bogiem powinniśmy mieć ten właściwy szacunek i ta pozycja taka leżąca krzyżem, która właśnie w czasie święceń się przyjmuje. Tak naprawdę w czasie święceń i później jeszcze Wielki Piątek kapłan się kładzie krzyżem właśnie przed Chrystusem eucharystycznym w kościele, to jakby ten zostaje ten znak, prawda? Ale przecież w takiej naszej osobistej, prywatnej modlitwie, już nie mówię, żeby to robić publicznie, jak widziałem to kiedyś na Jasnej Górze u ludzi, którzy przychodzili się modlili, ale w naszej prywatnej, osobistej modlitwie myślę, że warto czasem taką pozycję przyjąć. Prawda? Nie tylko nawet klęczącą czy stojącą, ale nawet taką pozycję takiego ukrzyżowania. Odnoszę się do Chrystusa, jestem mu za to wdzięczny. Jest to jakaś forma pokuty, umartwienia, więc zachęcam do powrotu czasem do takich praktyk religijnych.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony ksiądz Bogusław, misjonarz krwi Chrystusa.
Witamy księdza.
Dzwonię. Tak, słuchuję się, siedząc jeszcze tutaj w pokoju, tą audycję. Nie słuchałem od początku, nie wiem, wymiar ascezy jest poruszany, tak?
Tak, zapomniana wartość asceza, tak.
Tak, z wykładów czy tam z teologii duchowości warto przypomnieć, myślę, ten obraz askezis, czyli ciosanie. Z tego ciosania, właśnie współpracy z łaską Bożą, ma wyrosnąć integralny człowiek, ma właśnie cały człowiek, trójwymiarowy człowiek, ciało, psychika i dusza. Ma być formowana, porównanie ascezy do rzeźbienia, tak jak rzeźbiasz w jakimś najpierw kamieniu, który powiedzmy nie jest gdzieś znaleziony w górach, w skale przyniesiony i w ogóle ta idea takiego rzeźbienia właśnie w czymś, co jest naturalne, to jest w ogóle cała pedagogika klasyczna, której w ogóle ojcem jest ojciec Krąpiec, szkoła lubelska. Myślę, warto tutaj temat pogłębić, się w tym kierunku pójść, bo my teraz powiedzmy jakby nasza pedagogika, czy w Polsce gdzieś tam poszła w kierunku jakimś takim, no, bezstresowym, nazwijmy to tak. I to, no, czy nie warto by było wracać, tak? To jest pierwsza myśl, którą chciałem wrócić do tej pedagogiki klasycznej ojca Krąpca, który no jasno mówił o współpracy z łaską, o wysiłku, o współpracy z łaską Bożą, o tym, co mówi tam też nauka Kościoła, deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim konkretnie, że jest grzech pierworodny, że potrzebna jest łaska, bo inaczej nie damy sobie rady. Bez natura buduje, łaska buduje na naturze. To są te wszystkie bardzo istotne rzeczy, jeżeli dotykamy tematu ascezy. I jest jeszcze drugi temat, na przykład ojciec Jacek Woroniecki, który dominikanin, który też dotknął tematu na przykład kary. No to jest bardzo delikatny tutaj pedagogika, czy no, mamy w prawie naszym, no, jakby zakaz karania, tak? Ale pamiętamy, że w Biblii kara ma też wymiar poprawczy, tak? To jest, zależy jaka forma kary. Nie chcę teraz wchodzić w inny temat, ale też tak jakby dotknąć, to też jest jakaś forma ascezy. No więc dotykamy tematu. Trzeci jakby punkt w ogóle znaczenia i potrzeby cierpienia, po co ona w ogóle jest. Jakie ono ma znaczenie, prawda?
Tak.
Więc no, może na razie niech wystarczy, bo nie chcemy tu wchodzić w jakieś dalsze wykłady. Może tyle niech wystarczy jako dorzucenie do tego, co mówimy. Dziękuję za wysłuchanie.
Dzięki, księże Bogusławie. Pozdrawiam wszystkich misjonarzy Krwi Chrystusa z Częstochowy. Byliśmy tam swojego czasu z żoną.
Zapraszamy.
I przełożony był kilka razy na audycji u nas też. Dziękuję bardzo, księże.
Szczęść Boże.
Jakiś komentarz naszych gości?
Znaczy, ja mogę tylko dodać do tego, czy się zgadzam całkowicie z tą tezą, że naszą pedagogikę zdominowała postmodernistyczna koncepcja pedagogiczna, która właśnie czasami się nazywało ją, teraz od tego się odchodzi, ale że bezstresowe wychowanie, gdzie właśnie również jest zakaz kary jako takiej. Ja osobiście jestem bardzo radykalny pod względem i twierdzę, że to jest diaboliczna koncepcja wychowania, diaboliczna wręcz. Ona odbiera, jeśli się rzeczywiście ludzi wychowuje w takim duchu postmodernistycznym, to bardzo często trudno i w ogóle przekazać wiarę. I dlatego ta klasyczna pedagogika, dawniejsza, wcześniejsza, ona jeszcze do nas w Polsce obowiązywała do tego czasu przemian. 1989 roku, mimo komunistycznych władz, często klasycznie podchodzono do dyscypliny, na przykład w szkole, do zasad. Natomiast później to zdominowało całą pedagogikę również w Polsce, takie myślenie postmodernistyczne, gdzie właśnie dziecko jest najważniejsze, ono wie najlepiej, co jest dla niego dobre, więc wszelkie zachcianki, chuchanie, zbuchanie, brak kar. No skutek jest taki, że jeśli człowiek jest posłuszny rodzicom, czy nauczycielom, wychowawcom, to kiedy będzie posłuszny Panu Bogu? Jak będzie posłuszny Panu Bogu? To jest prawie niemożliwe. Więc to jest dramatyczne. Dlatego nazywam to towarzystwem diaboliczną wręcz. Jeśli Kościół od tego nie odejdzie, no będziemy mieli problem. Ja w ogóle ubolewam, bo mam takie wrażenie, że również Matka Kościół przestała wychowywać. Matka Kościół w duchu postmodernizmu, co robi, towarzyszy. Towarzyszy wiernym. Nie wychowuje, tylko towarzyszy. No i to jest właśnie błąd. Potem asceza sama się nie urodzi w człowieku. Jak się tego człowiek nie nauczy, rodzice nie wychowają do tego, to człowiek nie będzie potrafił się wyrzekać.
Oczywiście to jest właśnie rola rodziców, wprowadzanie ascezy w domu rodzinnym. Rodzice praktykują, dzieci patrzą i też praktykują. Nie jemy niczego słodkiego w tygodniu. W niedzielę ewentualnie można. Jest Wielki Post, w tygodniu nie ma nic słodkiego. Żadnych tam cukiereczków, czekoladek i tak dalej. Tak na przykład u nas w moim domu rodzinnym było. I można szereg takich spraw promować właśnie, żeby uczyć dzieci ascezy jeszcze w imię czego? Dlatego, bo kochamy Pana Jezusa. Słuchamy Radio Maryja.
Maria zawsze widza.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Ewa Złodzi.
Witamy Pani Ewo.
Ja chciałam właśnie nawiązać do tematu asceza.
Tak.
Bo uświadomiła mi ta audycja, że właśnie to mnie nie szkodziło ostatnio, jak na przykład świętych przyglądałam się tym kapłanom. I nie mogłam sobie uświadomić, o co mi chodzi z tym wszystkim, bo coś mi tak niepokoiło. Nie skojarzyłam, że kiedyś zachwyciłam się, jak sam to sprawiał mszę świętą, był to młody ksiądz, ale emanowała z niego taka świętość, że ja wtedy podobnego nie widziałam. I od tamtej pory, to było wiele, wiele lat temu, jak każdego kapłana porównuję z tamtym kapłanem, nie sposób właśnie odstawiania mszy świętej z kontaktu z wiernymi. I zauważyłam w ostatnich latach, że brakuje tego. Brakuje tego nie w tej świętości niektórych kapłanów, a przecież wierzę, że prawdopodobnie właśnie z tych braku z takiego folgowania sobie, bo nie mówię tu gołosłownie, bo w jakiejś takiej luźnej rozmowie, na jakimś spotkaniu kościele, jeden z kapłanów powiedział, że no czasami trzeba usiąść i nawet się ci da nacisk. No to mnie po prostu. Nawet jeśli tak się dzieje, no to o tym się nie mówi chyba do wiernych swoich, bo a później rozmowa, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego ludzie się nie potrafią jakoś zdyscyplinować. No to takie były różne tematy.
Pani Ewo, coś bardzo kiepsko, transmisja, coś tam u Pani szwankuje z telefonem, także niektórych zdań w ogóle nie mogę zrozumieć. Dziękuję Pani. Czy ojciec coś może odpowiedzieć?
Ja powiem szczerze, właśnie też bardzo słabo słyszałem i trudno mi się odnieść.
Ale nie należy sobie folgować, to na pewno jest racja.
No, to się zgadzamy, to w ogóle. Czy ksiądz, czy nie ksiądz, to ksiądz tym bardziej nie powinien sobie folgować w różnych kwestiach, ale myślę, że w ogóle człowiek nie powinien sobie folgować. To się zgadzamy, to powiedzieć.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Grosz dla z okolic Warszawy.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałam opowiedzieć taką historię swoją własną na temat właśnie ascezy.
Tak.
Miałam, w tej chwili już mąż nie żyje, ale miałam męża, który nadużywał alkoholu i był po alkoholu bardzo przykrym dla mnie i dla rodziny. I wiele lat modlitwy, próśb nie skutkowało. Dopiero podjęłam się wtedy, kiedy wszyscy spali. i mąż też, kładłam się krzyżem i modliłam się w domu po ciemku w nocy. I skutek był rzeczywiście tej modlitwy. To była chyba najlepszy sposób modlitwy, który pomógł, że mąż może w sposób bardzo trudny i niewygodny, ale mąż dostał zawału i to bardzo rozległego, który zagraża jego życiu. I w szpitalu mąż wtedy przyrzekł, że nigdy więcej alkoholu nie będzie pił. I rzeczywiście był skutek taki pozytywny, że skończyło się picie mojego męża. Także ja, moje zdanie jest takie z praktyki już, że modlitwa krzyżem właśnie na podłodze, wtedy, kiedy nikt nie widział, nikt nie słyszał, po ciemku właśnie była skuteczna. Może nie tak, jak ja sobie wyobrażałam, że to nagle się stanie i jak nożem uciął, ale musieliśmy przejść przez rzeczywiście wielkie przykrości. Ciężko było, bo obowiązki, bo dzieci były na moim utrzymaniu, bo mąż musiał zrezygnować z wielu spraw i z pracy również, bo później był rok czasu na urlopie zdrowotnym, więc musieliśmy przejść swoje krzyże, wziąć te krzyże, które Pan Bóg nam dał, ale były skuteczne. Także ja jestem zwolenniczką i wielu osobom właśnie w przypadku, kiedy jest trudna sytuacja, kiedy jest beznadziejna sytuacja i nie zawsze tylko sama modlitwa i posty wystarczą. I ja mówię szczerze i radziłabym wszystkim, którzy mają takie problemy, jak ja miałam, daj Boże, żeby wytrwali właśnie na modlitwie i krzyżem na ziemi i nie przed ludźmi, tylko właśnie czasami w tej izdebce, jak to Pan Jezus powiedział. W izdebce zamknąć się i krzyżem na podłodze ofiarować Panu Jezusowi różaniec, koronkę do miłosierdzia Bożego i różaniec. Szczęść Boże dla wszystkich. Niech Pan Bóg błogosławi, czuwa i wspomaga. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Grażyno.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy Pani Grażyno za Pani świadectwo, też działania Pana Boga w Pani życiu. Też chcieliśmy się podzielić, ja chciałbym się podzielić takim przeżyciem i przeżywaniem w sumie krucjaty wyzwolenia człowieka, która została założona przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego w ruchu Światło Życie, gdzie ludzie dobrowolnie nie piją alkoholu w intencji osób, które właśnie nadużywają. Ja też tą krucjatę podjąłem za pewną osobę z rodziny, która po jakimś czasie przestała pić. I to też dla mnie był taki przykład tego, że Pan Bóg działa. Działa właśnie przez pokutę, przez post i za to wszystko chcę Panu Bogu też podziękować. No ale szczególnie Pani Grażyno za Pani świadectwo.
Ta sytuacja skończyła się też tak bardzo nietypowo, dlatego że ta osoba przestała pić, ale w momencie, kiedy już bardzo chorowała i efektem tego było, że umarła. Natomiast zanim umarła, to pojednała się z całą rodziną i te ostatnie miesiące życia były w trzeźwości, były właśnie w pojednaniu, były w takim spokoju, takiej radości. Także Pan Bóg to rozwiązał, życie w sumie w takim wieku dość młodym, śmiercią, ale coś, co się wydawało niemożliwe, okazało się możliwe i osoba ta umarła pojednana z Bogiem, z rodziną i ufamy, że cieszy się życiem wiecznym. Także to tak chcemy też właśnie powiedzieć i podzielić się, że to też krucjata wyzwolenia człowieka jest też taką ascezą, którą dobrowolnie się można ofiarować właśnie i jest to taka metoda, którą ojciec Franciszek Plachnicki zaproponował właśnie też po to, żeby ratować naród polski z alkoholizmu.
Uzupełnię jeszcze Krzysztofa. Nie tylko nie pije alkoholu, a nie kupuje, nie sprzedaje, nie częstuje, nie obdarowuje alkoholem. Także po prostu nie mam z alkoholem nic wspólnego.
Tak, dokładnie. Tak,
intencja jeszcze właśnie ważna. Nie tylko, że jestem taki silny i wytrwały, ale właśnie w intencji budowania dobra, czy konkretnej osoby, czy w ogóle, ogólnie. Może zagramy chwilę? Facebooku Marek pisze: post o chlebie i wodzie w piątek i środę próbuję praktykować. Jak radzić sobie w inne dni, gdy pojawi się łakomstwo? Pytanie. Pojawia się, oczywiście, że się pojawia. Co powiecie?
No trzeba próbować przezwyciężyć to łakomstwo. Nie jest to łatwe. Człowiek zawsze wygrywa w walce z pokusami, ale jak będzie ćwiczył, trenował się, to jest w stanie, tak jak mówił ten ksiądz, który tam do nas dzwonił, wyrzeźbi w sobie z pomocą łaski Bożej tę umiejętność panowania. To nie wolno się załamywać, zniechęcać, trzeba pracować nad sobą. Nawet ten post właśnie w środy i piątki ofiarować w takiej intencji, żebym potrafił panować w różnych innych sytuacjach nad sobą.
Tak. A jeżeli... Jak sobie radzić w te dni, gdy pojawi się łakomstwo, czyli kiedy na przykład muszę przyjąć lekarstwo? No to jest lekarstwo, to jest zupełnie coś poza, że tak powiem, postem. Jak lekarstwo na przykład trzeba przyjąć po jakimś jedzeniu, no to kromkę chleba trzeba przynajmniej wziąć, zanim się lekarstwo spożyje, prawda? Także tutaj...
Tak, oczywiście. Tutaj Kościół nazwania z takiego radykalnego postu, jeśli chorujemy, jeszcze poważnie chorujemy, jakieś lekarstwa spożywamy, trzeba ocenić samemu swoje możliwości, żeby sobie nie szkodzić też, no bo zdrowie jest darem Bożym też, nie można mu szkodzić niepotrzebnie. Chociaż tutaj podejście Kościoła do tej kwestii było różne przez wieki. Potem poświęci bardzo surowo i radykalnie pościli, pokutowali, także tracili przez to zdrowie, no ale My żyjemy troszkę w innej epoce i tutaj zwraca się uwagę na to, żeby chorujący jednak dbali o to, żeby przyjmować lekarstwo i nawet z tego powodu nie zawsze obowiązuje ich właśnie post.
Dobrze. Zbliża się godzina 23. Podaję informacje na temat rekolekcji spotkania małżeńskie. W kolejny weekend, 1-3 kwietnia, organizuje ośrodek kaliski, lubelski i rzeszowski. W Zduńskiej Woli zgłoszenia przyjmują państwo Saganowie. Numer telefonu 572 714 151. Powtarzam, 572 714 151. W Dąbrowicach Monika i Sławomir Piątkowie przyjmują zgłoszenia. To ośrodek lubelski 502 971 421. Powtarzam, 502 971 421. I w Budach Głogowskich ośrodek rzeszowski, państwo Mazurowie proszą o kontakt poniedziałek, piątek po godzinie 18, w weekend cały dzień. Numer telefonu 663 366 306. Powtarzam, 663 366 306. Więcej na temat rekolekcji jeszcze w ten weekend są wolne miejsca w Skoroszycach. Ośrodek Świdnicki online proponuje rekolekcje, ale to już proszę państwa na stronie internetowej spotkaniamalzenskie.pl. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 29 marca. Temat: skąd się biorą wierzące dzieci? Temat przedstawi Piotr Wołochowicz, doktor teologii pastoralnej, ojciec trójki dorosłych dzieci. Napisał razem z żoną kilkanaście książek o małżeństwie i rodzinie oraz o rozwoju duchowym. 5 kwietnia nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Grzech czy zniewolenie? Siostra Urszula Kusek, palotynka, wieloletnia katechetka, autorka książek o tematyce religijnej i wychowawczej i małżonkowie Maria i Mateusz Kwiecień. 12 kwietnia obecność krzyża w małżeństwie. Doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny i pastoralny, świecki konsultor Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny. Czy mamy telefon? Odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Mówi Lucyna z Płocka.
Witamy Pani Lucyno.
Pozdrawiam bardzo serdecznie małżonków obecnych w studio, księdza i pana Lecha. Pozdrawiam również bardzo serdecznie słuchaczy, szczególnie panią Marię z Warszawy, pana Kazimierza z Białegostoku, panią Ewę, którą nie za bardzo mogliśmy z Łodzi do końca wysłuchać ze względów technicznych. Dzisiaj jest jakby wieczór. Pani Maria zwróciła na to uwagę, że dzwonią osoby starsze, babcie. Ja też jestem babcią. I chciałam się z Państwem podzielić takim doświadczeniem z ostatnich właściwie kilku dni. Właśnie w piątek byłam w Warszawie. Mój syn zawiózł mnie do Urzędu do Spraw Kombatantów. Miałam tam jedną sprawę do załatwienia i po wyjściu z tego urzędu syn mój mówi: wiesz mamo, nie mamy zbyt wiele czasu, ja muszę wracać do Płocka, mam obowiązki, ale wiem, że chciałabyś pojechać do kościoła, do grobu księdza prymasa Wyszyńskiego, ale wiesz mamo, ja ci zaproponuję, tutaj jest tak bliziutko, kościół świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży. I podjechaliśmy i rzeczywiście ja pierwszy raz byłam w tym kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Syn został w samochodzie, weszłam, przepiękny kościół, wystawiony Najświętszy Sakrament, kilka osób adorujących. Już po kilkunastu minutach już prawie wychodziłam, ale jeszcze podeszłam do kaplicy Matki Bożej. Odwróciłam się i widzę, że mój syn przyszedł do kościoła, usiadł sobie w ławce też i poczekałam jeszcze trochę. I pomyślałam sobie wtedy, dziękuję Ci Panie Boże za to, że mogłam przyjechać tutaj do tego pięknego kościoła. Byłam w kilku warszawskich kościołach, ale w tym kościele nigdy nie byłam. I zawsze, gdy Pani Maria dzwoni z Warszawy, to sobie tak przypominam tę piękną Warszawę. Dzień był tak piękny, słoneczny. Nie byłam kilka lat już w Warszawie. Byłam olśniona i zachwycona. Wyszliśmy z kościoła i syn mówi, mamo, to wiesz, już nie pojedziemy do grobu księdza prymasa, ale proponuję Ci, że przejdziemy przez Warszawę w kierunku Płocka na Żoliborz i pójdziemy do grobu księdza Jerzego Popiełuszki i kościoła świętego Stanisława Kostki. No to tak się ucieszyłam. Wszystko mi się podobało. No ta trochę może zatłoczona Warszawa, myślałam jak ona udziela gościny rodzinom dzielnie teraz właśnie, tym rodzinom ukraińskim. Jak jest otwarta, jak jest gościnna, jaka jest światowa, europejska i taka nasza, kochana. Podjechaliśmy do kościoła, zatrzymałam się przy grobie księdza Jerzego. Chwilkę się pomodliłam i weszłam do kościoła, a mój syn też później, ja byłam przez moment sama w kościele i też dziękowałam Panu Bogu za wszystko, nawet chyba już o nic nie prosiłam, tylko dziękowałam. I patrzę, mój syn przyszedł i wchodzi młody mężczyzna, właśnie w wieku mojego syna, taki 40+. Zbliża się do ołtarza i podłożył sobie tylko kawałek jakiejś tkaniny pod czoło. Położył się krzyżem przed ołtarzem. I ja spojrzałam na mojego syna, on na mnie. Zostaliśmy jeszcze chwilę w modlitwie. I mój syn mówi, mamo, dlaczego ten pan tak się położył? Ja mówię, no nie wiesz. To jest forma adoracji, uwielbienia Chrystusa, szczególnie w Wielkim Poście. A mówi, tak, ja wiem, słyszałem, ale wiesz, pierwszy raz widzę, żeby ktoś tak właśnie w pustym kościele. A ja mówię, właśnie dlatego, widzisz, że nikogo nie ma. Chciał być chyba sam na sam z Panem Bogiem i chciał nikomu nie przeszkadzać swoją obecnością prawdopodobnie i żeby jemu nikt nie przeszkadzał w tym uwielbieniu Boga. Wyszliśmy oboje z tego kościoła, no już wsiedliśmy do samochodu i pomyślałam sobie, tak, dziękuję za to doświadczenie. Mój syn mówi, mamo, chcesz trochę kawy, bo mam w termosie. A więc, no wiesz, może się troszkę napiję. Nie chciało mi się jeść, nie chciało mi się pić. I poczułam taką, pierwszy raz w tym roku w Wielkim Poście właśnie potrzebę ascezy, czegoś takiego, odrobinę takiego poświęcenia, rezygnacji, a jednocześnie podniesienia własnego ducha w kierunku Pan Bóg, inni ludzie i ja. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Przepraszam, że może trochę za długo, ale wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę błogosławionego okresu Wielkiego Postu i przygotowania do Świąt Zmartwychwstania. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Lucyno. Jakiś komentarz?
No to jest świadectwo tej Pani. Przypomina nam, że są nadal ludzie, którzy w taki sposób przez postawę leżenia krzyżem oddają cześć Panu Bogu, mimo że mamy XXI wiek. Tak jak mówiłem wcześniej, nie chodzi o to, żeby się afiszować, ale żeby rzeczywiście, jeśli ktoś ma w sercu taką głęboką wiarę, szacunek, pobożność, bojaźń Bożą, świadomość tego, kim jest Bóg i kim jesteśmy my, to w taki sposób warto też czasem wyrazić Panu Bogu naszą cześć. Także ktoś się nie wstydzi, to zachęcam do tego.
Mamy jeszcze 20 minut audycji dla małżonków i rodziców. Przypominam, telefony do studia 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. I coś się kroi nam. Tak? Niestety. Siewcy lednicy.
Sam iść przez życie, bo to droga do nikąd. Nie mogę żyć już tylko dla siebie, gdy wzywasz mnie do miłości. Jesteście przyjaciółmi. Żyjmy tylko dla siebie i bądźmy darem dla drugich. To przykazanie zostawił nam Chrystus, abyśmy żyli wiecznie. Jesteście przyjaciółmi. Przykazałem wam, jesteście przyjaciółmi, powiedział nam, jeżeli czynicie, co przykazałem wam.
Słuchamy Radio Maryja.
Jak będzie pochodzić z Krysy, Mariusza Przeciwica, Jan spod Grudziądza.
Witam panie.
Święty Paweł powiedział, że można się ze swoich słabości chlubić. Ja mam na przykład problem, jak jest post ścisły, ten dwa razy do roku, nawet z tym mam problem, bo tam mięso to co nie, ale zwłaszcza z tym punktem dosyta, nie dosyta. I tak przeważnie bywa, że przede wszystkim, żebym nie zawalił i się nie musiał z tego spowiadać, no to jakoś tam idzie. Ale ja jeszcze taki sposób trochę głupi znalazłem, że jak na przykład jest godzina 17, środy popielcowy Wielkiego Piątku, mówię, no wykrywam 17 do 7. O coś takiego, żeby do tej północy, przed północą godzina, 23 do 1. I tak po prostu ledwie się prześlizguję, mam 58 lat. Może jak będzie 60, to może mnie nie będzie obowiązywało, ale nie o to chodzi. Ale pewno będę dalej, tylko nie będę się martwił, że zawalę czy coś takiego. Ale to jest to ma wadę, że ten dzień jakby po prostu go przyspieszam, jakbym go zbywał. Takie coś ma trochę tego. Ale jeszcze jedna sprawa. Mnie to trochę ruszyło, że mówię, że dziadka baby dziadek, babka nie są od rozpieszczania. Może nie od rozpieszczania, nie przekreślajmy, ale od dopieszczania, bo miałem więcej czasu, za na emeryturach. Jak rodzice nie mają czasu, to oni pewne wartości, może w sposób łagodniejszy, bo są cierpliwsi, nie lecą do pracy. Bym powiedział tak, samochód się dopieszcza, jak się kończy remont, to nie przekreślajmy, że od rozpieszczania. Może trochę słowo zmienić, od dopieszczania. Bo czasem ja surowo byłem wychowywany, a z dziadkami nie miałem prawie kontaktu, a z babciami to jedną ta przyjechała z Krakowa i na drugi koniec Polski, a drugą to miałem tylko 3 tygodnie, bo tam też były takie pewne problemy, że nie było zgody i dobrze wspominam, i ci starsi ludzie, tak samo moi rodzice byli starsi, tak jakby łagodniejsi, że coś takiego jest, naprawdę jakiś taki charyzmat i nie można go przepreślać, że nie mają rozpieszczać, tylko a może mają dopieszczać. To mnie to trochę ruszyło, że to takie, a tak samo z tym wychowaniem bezstresowym. Są szkoły, które tak, a są szkoły naprawdę dobre i nie pod jeden mianownik to rozpieszczanie mi się wydaje i nie pod jeden mianownik to, że szkoły bezstresowe. Tak mi się tak wydaje. Pozdrawiam wszystkich i tego, zwłaszcza pana Lecha Polakiewicza. Dodzwoniłem się i się cieszę z tego. Bóg zapłać.
Dziękujemy panie Janie za pana głos. Oczywiście teraz nie jest temat o wychowaniu roli dziadków, ale no nie można wykreślić dziadków z rozpieszczania, to znaczy nie można rozpieszczać całkowicie, ale dopieścić, owszem, tak, bo rodzice niekiedy naprawdę nie mają czasu na wiele rzeczy i my musimy to uzupełniać. Nasi goście coś skomentują?
Nie mam takiego świadectwa tutaj jednej rodziny, którą znam od lat. Mają piątkę dzieci i tak mi się skojarzyła taka sytuacja w wychowaniu tych dzieci. W tej chwili bardzo duży problem jest na przykład z ministrantami w parafiach. Coraz mniej jest ministrantów przychodzących. Zresztą wiadomo, z różnych względów, ale generalnie ci rodzice bardzo dbają o to, żeby ich synowie uczestniczyli w ministranturze. I wiadomo, jak to dzieci. No nie zawsze chce im się wstać na dyżur. Ministrant powinien przychodzić na dyżur do kościoła, szczególnie jak jest rano ten dyżur. Niby godzina 7 to nie jest aż taka wczesna, ale dla takiego chłopca, powiedzmy 8-letniego czy 11-letniego, to może być problem. To żeby im pomóc w tej wierności temu zobowiązaniu, to tata razem z nimi wstaje, chociaż jest sobota i on mógłby pospać w tym dniu. Razem z nimi wstaje, wcześniej jeszcze musi przygotować ich i siebie, żeby wybrać się na tą mszę świętą, żeby oni służyli zgodnie z tym swoim dyżurem. No to jest też taki element, może bardzo prosty, ale ascezy, uczenie tych dzieci samozaparcia.
Tak.
Jednak służymy Panu Bogu i nawet jak mu się bardzo chce spać, to pójdziemy i oddamy mu cześć w ten sposób.
Damy przykład. Mamy być dobrym przykładem dla naszych dzieci. Zawsze się o to modliliśmy. To jest ważne. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Tomek z Zielonej Góry.
Witamy Pana.
Chciałem dać swoje świadectwo, bo w wieku, można powiedzieć, młodzieńczym bardzo chętnie właściwie i za zaangażowaniem chciałem stosować ascezę, szczególnie w piątki i w środy i w piątki chciałem robiłem jakiś czas tylko o chlebie i wodzie. Mojej mamie się akurat to na mnie nie podobało, bo nie wiedziała, czy ja będę jadł obiad, czy tego i tak odradzała mi to. A w tej chwili akurat można powiedzieć, przyszły do mnie, można powiedzieć, schorzenia, bo mam cukrzycę, mam chorobę psychiczną i już w tej chwili nie mogę pościć. I czy załóżmy to, że zadam pytanie, czy to, że teraz nie mogę stosować tych postów, które załóżmy bardzo chciałem, bardzo chętnie się do tego zastosował, a zdrowie mi nie pozwala, czy to też można traktować jako można powiedzieć pewnego rodzaju wyrzeczenie czy cierpienie, które akurat mogę ofiarować Panu Bogu. Dziękuję. Proszę o ich temat.
Dziękuję bardzo, panie Tomaszu, z Panem Bogiem. No, mamy dbać o swoje zdrowie, więc jeżeli chce pan zachowywać post, ale lekarz każe akurat ze względu na zdrowie, że coś o określonej porze, w określonym czasie trzeba zjeść, no to trzeba dbać o zdrowie, słuchać lekarza. Co, ojciec na to?
Tak. Tutaj pan może odkrywać spokojnie Panu Bogu swoją chorobę, swoje cierpienie, To jakby sama natura nam daje możliwość takiego ofiarowania Panu Bogu tych trudów jako krzyża. Więc niekoniecznie musi Pan pościć tak jak wszyscy zdrowi. To się raczej dotyczy zdrowych ludzi, postu, martwienia, a ludzie chodzą w miarę możliwości. I komu, jeśli to nie szkodziłoby zdrowiu, to zawsze można troszkę praktykować, ale jeśli szkodzi, no to można ofiarować właśnie swoją chorobę, swoje cierpienie.
Mm-hmm. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Ja jestem też słuchaczką tej audycji wtorkowej.
A pani imię?
Moje imię Anna, dzwonię z Poznania. My już jesteśmy 53 lata po ślubie z mężem, także dziękujemy Panu Bogu za tą wielką łaskę i mamy czworo wnucząt, już dwóch studentów. Jeden jest w Poznaniu, na Politechnice Poznańskiej, a wnuczka na medycynie w Białymstoku. Jeszcze maluchy mamy też, czwarta klasa i wnuk, który ma niecałe 6 lat. Ja tutaj właśnie dzwonię w związku z tym, iż była tutaj wspomniana forma modlitwy uniżenia, czyli leżenia krzyżem. Ja mam taką broszurę, modlitwa polecana przez wybitnych kapłanów, modlitwa uniżenia, bardzo ważna. I chcę powiedzieć, że wojownicy Maryi, księdza Dominika Chmielewskiego, oni też często się tak modlą. W Poznaniu z 2 lata temu, właśnie w okresie Wielkiego Postu, były rekolekcje i tam ksiądz Dominik miał spotkanie z mężczyznami, bo mój mąż był wtedy obecny i mówi tak, proszę, wszyscy wychodzimy, pomodlimy się leżąc krzyżem. Ja chcę powiedzieć, że ja doświadczyłam wielkiej radości po tej formie modlitwy. Mieliśmy rekolekcję w Zaborowcu, tam z postem Daniela, na które też jeździmy z mężem. I w zeszłym roku mieliśmy z księdzem egzorcystą też te rekolekcje. I on właśnie, była całonocna adoracja i wtedy mieliśmy maty rozłożone i kto czuł, to wtedy mógł położyć się krzyżem. Ja muszę powiedzieć, że to jest taka radość nieopisana z tej formy, trwając w modlitwie przed Panem Bogiem właśnie w takim uniżeniu. Ja nie mogę tego opisać, bo to się nie da tego opisać, jaka to jest wielka radość. Ja chciałam o tym powiedzieć, bo przeżyłam to i jak tutaj u nas w parafii w Poznaniu u świętego Stanisława Kostki jest też adoracja w kaplicy, to ja biorę nocne godziny, takie późne, żebym mogła właśnie modlić się w tej pozycji. To jest coś pięknego, także polecam i przeżyłam tą radość. I jest taka specjalna broszurka, nie wiem skąd ją mam. I tam jest bardzo, bardzo dużo ciekawych właśnie wypowiedzi na ten temat i kapłanów i ludzi, którzy świadectwa, piękne świadectwa. Także dziękuję Panu Bogu też za moje 53 już chyba lat w tym roku z moim mężem. Zawsze byliśmy blisko Pana Boga i no, także dziękuję za tą łaskę i za moje wnuki, i za moje dzieci. Także pozdrawiam serdecznie. Audycja jest bardzo ciekawa, która pomaga w rozwiązywaniu różnych spraw, które no, nie omijają nas. Nie omijają nas, ale z Panem Bogiem można wszystko rozwiązać i przeżyć to tak zgodnie z wiarą naszą kochaną, naszym kościołem katolickim. Także serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję Pani Anno. Dziękujemy. Jakiś komentarz?
No to Pani potwierdza właśnie tą zasadę, o której wspominaliśmy, że mimo XXI wieku warto nawiązywać do tradycyjnych form również modlitwy, że to potrafi nawet w takim sensie doczesnym przynosić pewne przeżycia takie pozytywne, umacniające człowieka w bliskości z Bogiem. Ale nawet gdyby to nie przynosiło, to ta postawa pokazuje naszą wiarę, wyraża naszą wiarę. To zachęta do tego, żeby przynajmniej prywatnie, tak jak mówiłem, w domu, w cichości gdzieś praktykować taką postawę wobec Pana Boga. Również w sensie pokutnym, prawda? Bo jesteśmy grzesznikami i czasem warto Pana Boga w tym sensie też przepraszać za te grzechy, które w życiu nam się zdarzają.
asceza, jak mówimy tutaj, z czego można zrezygnować, to poruszamy się cały czas na poziomie ludzi, którzy mają dużo różnych rzeczy, no rezygnują w ramach ascezy. Ale tutaj pisze Marta na Facebooku, żyje bardzo skromnie, bo takie warunki były po wojnie. Ale czy życie w nędzy, bo inaczej się nie da, to ta asceza?
Znaczy, ascezą będzie zgoda na to. Będzie miał wtedy nabierze to elementu ascetycznego, że ja właśnie umiem przyjąć taki stan mojego życia. Bez narzekania, bez jakiegoś bólu, powiedzmy jakiejś postawy negatywnej, niechęci. To wtedy w ten sposób do tego podejść. No, ja mówiłem wcześniej, jak święty Paweł nas uczy, że umiem cierpieć biedę, umiem obfitować. To znaczy właśnie czasem ta bieda, w której się znajdujemy, ona ma mnie przygotować do czegoś w przyszłości, prawda? Może jeszcze do różniejszych warunków, różnych trudnych sytuacji w życiu. Więc jeśli Pan Bóg dopuszcza w naszym życiu taką trudną sytuację życiową, my nie musimy jakby sobie dokładać tutaj jeszcze niczego więcej, ale powinniśmy chcieć przyjąć ją w pokorze jako pewien akt woli Bożej i ofiarować ją Panu Bogu.
No
i wtedy z tego wyrośnie pożytek jakiś dla naszego duchowego życia.
Nie buntować się, nie przeklinać, tylko właśnie ofiarować te braki, których doświadczam właśnie Panu Bogu. W jakiejś konkretnej intencji można właśnie za dusze czyśćcowe, za jakieś problemy, które są w rodzinie. Także tak. Zapomniana wartość asceza. Zostały nam 4 minuty. Nasi goście, ojciec Andrzej Noga, państwo Jolanta, Krzysztof Gawinowie. Proszę jeszcze o parę słów na koniec. 4 minutki zostały. Co chcecie powiedzieć, co jeszcze by należało?
Znaczy ja chciałem tutaj jeszcze dodać, ale już nie mamy czasu na to, może przy innej okazji. Na pewno jest taki aspekt, nawet znalazłem, przygotowując się do tej audycji, taką wypowiedź zaczerpniętą z Humanae Vitae Pawła VI dotyczącego właśnie ascezy w życiu małżeńskim, małżonków. Myślę, że warto by było do tego podejść tak szczegółowo, bo to jest taki temat, o którym w ogóle prawie się nie mówi w Kościele. To wybrzmiało w tej encyklice, ale potem jakby Kościół nie bardzo akceptuje czasem to, co tam jest zapisane. Więc warto, myślę, do tego wracać i przypominać, że małżonku w małżeństwie obowiązuje asceza również w tej sferze życia fizycznego, seksualnego. I co to konkretnie znaczy? No, bo żyjemy w dobie rewolucji seksualnej, która zupełnie jakby odwraca tutaj porządek rzeczy. Czasem to dotyka również katolików, którzy choćby z tego powodu często akceptują jakieś niemoralne postawy czy zachowania. Więc myślę, że warto było w przyszłości ewentualnie się do tego wrócić jakby z takim konkretnym tematem dotyczącym właśnie takiej ascezy w życiu małżeńskim, seksualnym małżonku.
Mówił ojciec o jakim dokumencie Kościoła?
Humanae Vitae. Humanae Vitae Pawła VI. Tutaj zresztą cały cytat, tylko mówię, że nie chcę rozpoczynać, bo cały cytat...
Tak, no to tam jest bardzo dużo na ten temat właśnie, bo chodzi o to, że w małżeństwie nie mamy szukać wygody i przyjemności dla siebie, tylko właśnie służyć drugiej stronie, bo na tym się właśnie zasadza miłość. Nie dla siebie garnę, tylko daję drugiej stronie. Dobrze. I jeszcze małżonkowie, proszę bardzo.
No, chcielibyśmy tak ze swojej strony proponować i prosić też, żeby przy tej ascezie pamiętać też o jedności małżeńskiej. Tutaj chciałem podziękować pani Ani i jej mężowi i za jej świadectwo, za tą ich jedność małżeńską i też z Jolą też od wielu lat, od początku małżeństwa zawsze żeśmy z sobą dużo rozmawiali. I wszelkie jakieś trudne rzeczy, żeśmy też wspólnie przeżywali. Do tego też namawiamy wszystkich małżonków, aby razem się wspierać i z sobą dialogować.
I zachęcamy jeszcze w tym czasie Wielkiego Postu i tym szczególnym czasie tych też czasu wojny, która jest, do tego, żebyśmy praktykowali, zachęcamy siebie i zachęcamy wszystkich do praktykowania ascezy, do takich form, żeby też szukać, które formy na dany czas są dla nas właściwe i najbardziej optymalne i potrzebne.
Tak, dziękuję bardzo naszym gościom. z różnych stron Polski, państwu Jolancie, Krzysztofowi Gawinom. Bóg wam zapłać, kochani.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pozbawiony.
I ojcu Andrzejowi Noga, oblatowi Maryi Niepokalanej. Dziękuję, ojcze.
Tak, ja również dziękuję za zaproszenie do audycji. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy państwo... Tak?
Chcieliśmy też podziękować ojcu Andrzejowi za jego wieloletnią służbę właśnie na rzecz rodzin i za to, że zawsze jest otwarty i gotowy do służby w każdych warunkach i w każdej sytuacji. Także pozwoliliśmy sobie też na prywatę, ale to jest prywata na rzecz rodzin.
Tak.
No, tutaj też to, co też wypłynęło podczas rozmów, że też takie bycie przewodnikiem duchowym i takim doradcą też taka też prośba i przypomnienie do wszystkich kapłanów, żeby też pamiętać o nas, ludziach świeckich, żeby nas prowadzić do Chrystusa.
Tak, dziękujemy bardzo. Dziękuję również pani Katarzynie za realizację audycji. Drodzy państwo, już 23:30 minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.